Luneta. Reportaże, wywiady, lektury, ciekawostki. Wtorkowy magazyn Radia Polskiej Misji Katolickiej w Wiedniu.
Nakryj się. Przed laty żył sobie krawiec, który miał trzech synów, a tylko jedną, jedyną kozę. Ale że wszyscy żywili się jej mlekiem, więc dbali, aby koza miała dość paszy i synowie co dzień po kolei paszli ją na łące. Pewnego dnia najstarszy z braci zaprowadził kozę na cmentarz, gdzie pełno było bujnej trawy. Wieczorem, gdy czas już było wracać do domu, zapytał chłopiec kozy: najadłaś się, kózko? Kózka zaś odparła: ach, mój drogi, ach, mój miły, tak, najadłam się. Nie zjem więcej niż dziebełka, me, me, me. Chodź więc do domu, zawołał chłopiec, ujął ją za postronek i zaprowadził do obory. Czy dobrze się koza napasła? Zapytał krawiec. O, odparł syn, ani źdźbła już zjeść nie może. Ale ojciec chciał się sam przekonać, czy to prawda. Poszedł więc do obory i zapytał: najadłaś się, kózko? Kózka zaś odpowiedziała: me, 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 nie najadłam się. Za trawką biegałam, dokoła szukałam, lecz nie było ni źdźbełka, me. A cóż to znowu? Zawołał krawiec oburzony, pobiegł do izby i przywołał syna. Kłamco, powiedziałaś, że koza jest syta, a ona nic nie jadła. I w swoim srogim gniewie chwycił drewnianą miarę, wygarbował chłopcu skórę i wygnał go za wrota. Nazajutrz przyszła kolej na średniego brata. Ten wyszukał za ogrodem piękny kawałek łąki, gdzie rosły wonne zioła, i poprowadził tam kozę. Wieczorem, gdy czas już było do domu, zapytał chłopiec kozy: najadłaś się, kózko? Kózka odparła: ach, mój drogi, ach, mój miły, tak, najadłam się. Nie zjem więcej niż pełka, me, me, me. Chodź więc do domu, zawołał chłopiec, ujął ją za postronek i zaprowadził do obory. Czy dobrze się dziś koza napasła? Zapytał krawiec. O, odparł syn, ani źdźbła już zjeść nie może. Ale ojciec chciał się sam przekonać, czy to prawda. Poszedł więc do obory i zapytał: najadłaś się, kózko? Kózka zaś odparła: me, 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 nie najadłam się. Za trawką biegałam, dokoła szukałam, lecz nie było ni ściepełka, me. A to łotr dopiero, wykrzyknął krawiec w gniewie. Głodzi takie poczciwe zwierzę. I wytłukł syna drewnianą miarą, po czym wygnał go z domu. Trzeciego dnia przyszła kolej na najmłodszego z braci. By się nie narazić na gniew ojca, poprowadził kozę do pełnego zielonych krzewów zagajnika nad strumyczkiem, aby się pasła. Wieczorem, gdy czas już było wracać do domu, zapytał chłopiec kozy: najadłaś się, kózko? Kózka zaś odparła: ach, mój drogi, ach, mój miły, tak, najadłam się. Nie zjem więcej niż dziebełka, me, me, me. Chodź więc do domu, zawołał chłopiec, ujął ją za postronek i zaprowadził do obory. Czy dobrze dziś się koza napasła? Zapytał krawiec. O, odparł syn, ani źdźbła już zjeść nie może. Ale ojciec chciał się sam przekonać, czy to prawda. Poszedł więc do obory i zapytał. Najadłaś się, kusko? Złośliwe zwierzę odpowiedziało. Me, 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 nie najadłam się. Za trawką biegałam, dokoła szukałam, lecz nie było nigdzie pełka. Me. O, kłamco nikczemny, zawołał krawiec oburzony. Nie jesteś lepszy od tamtych. Nie pozwolę się dłużej oszukiwać. W gniewie tak wygarbował skórę najmłodszemu synowi, że ten wyskoczył za wrota jak oparzony. Został więc stary krawiec sam z kozą. Nazajutrz wszedł do obory, pogłaskał kozę i rzekł. Pójdź, moje zwierzątko kochane, ja sam będę teraz dbał o ciebie. Wziął ją na postronek i zaprowadził na łąkę, gdzie rosła najgęstsza trawa i pomyślał. Teraz najesz się wreszcie dosyta. I pozwolił jej paść się do wieczora. Wieczorem zapytał krawiec. Najadłaś się, kusko? A koza na to. Ach, mój drogi, ach, mój miły, tak najadłam się. Nie zjem więcej niż dziebełka. Me, me, me. Więc chodź do domu, zawołał krawiec. Ujął ją za postronek, zaprowadził do obory. Przed odejściem zapytał raz jeszcze. Więc jesteś już syta? A koza na to. Me, me, nie najadłam się. Za trawką biegałam, dokoła szukałam, lecz nie było nic dziebełka. Me. Kiedy to krawiec usłyszał, zadziwił się i zrozumiał, że niesłusznie wygnał swoich synów. Poczekaj, ty niewdzięczne stworzenie, zawołał. Wygnać cię to za mało, muszę cię naznaczyć, żebyś nie mogła już przebywać wśród uczciwych krawców. Pobiegł szybko do izby, przyniósł brzytwę, namydlił kozią głowę i ogolił ją gładko jak dłoń. A że krawiecka miara wydawała mu się zbyt zaszczytnym narzędziem kary, przyniósł bicz i tak nim schłostał kozę, że uciekała co sił i nigdy już więcej nie wróciła. Został więc krawiec sam i bardzo mu było smutno. Chętnie wziąłby synów z powrotem do domu, ale nikt nie wiedział, dokąd poszli. Tymczasem najstarszy poszedł na naukę do stolarza, a uczył się tak pilnie, że gdy skończył się jego termin, majster dał mu w podarunku stolik, który wyglądał jak każdy inny drewniany stolik, ale miał pewną niezwykłą właściwość. Jeśli się zawołało, stoliczku, nakryj się, natychmiast stolik nakrywał się śnieżno-białym obrusem, zjawiały się na nim talerze, nóż i widelec i półmiski z pieczystym i innym najprzedniejszym jadłem i puchar, w którym połyskiwało czerwone wino, aż się serce radowało człowiekowi na ten widok. Czeladnik pomyślał sobie, tego starczy mi na całe życie i wyruszył wesoło w świat, nie troszcząc się o to, czy znajdzie dobrą gospodę. Jeśli pogoda była ładna, wcale nie zajeżdżał do karczmy, lecz rozstawiał swój stolik na łące czy w lesie i mówił, stoliczku, nakryj się, a wnet zjawiało się wszystko, czego zapragnął. Wreszcie postanowił powrócić do ojca, myśląc, nie będzie się już chyba na mnie gniewał, kiedy mu przyniosę taki cudowny stoliczek. Po drodze do domu zaszedł młody stolarz któregoś wieczoru do karczmy pełnej gości. Ci zaprosili go do swego stołu, proponując mu, aby zjadł z nimi wieczerzę, gdyż nic już więcej u gospodarza nie dostanie. Nie, odparł stolarz, nie chcę wam zabierać tych kilku kąsków, bądźcie raczej wy moimi gośćmi. A kiedy wszyscy poczęli się śmiać, sądząc, że to żarty, ustawił na środku izby swój drewniany stolik i zawołał. Stoliczku, nakryj się! W tejże chwili na stoliczku zjawiły się najlepsze potrawy i napoje. Jedzcie i pijcie, przyjaciele, zawołał młody stolarz, a goście nie dali sobie tego dwa razy powtarzać. Chwycili za noże i widelce i zabrali się do jedzenia. A co najdziwniejsze, że gdy się jakiś półmisek opróżniał, natychmiast zjawiał się na jego miejscu nowy, pełny. Karczmarz stał w kącie i przyglądał się temu. Z zazdrości nie mógł wymówić ani słowa. Myślał tylko ciągle. O, gdybym to ja miał taki stoliczek. Stolarz i jego goście bawili się, ucztowali, aż do późnej nocy. Wreszcie położyli się spać, a młodzieniec postawił swój cudowny stolik u wyskłowia łóżka. Ale karczmarz nie mógł zasnąć. Nagle przyszło mu do głowy, że ma w lamusie stolik bardzo podobny do tego cudownego stoliczka. Przyniósł go więc i cichutko zamienił stolik cudowny na zwykły. Nazajutrz stolarz zapłacił za nocleg, wziął stolik na plecy, nie podejrzewając nic złego, i wyruszył w dalszą drogę. Koło południa przyszedł wreszcie do domu ojca. Stary krawiec powitał go z wielką radością. – No, mój synu, czego się nauczyłeś? – zapytał. – Zostałem stolarzem, ojcze. – Bardzo dobre rzemiosło – odparł ojciec. – A cóż sobie przyniosłeś z wędrówki? – Ojcze, najcenniejsze, co przyniosłem, to ten stolik. Krawiec obejrzał stolik ze wszystkich stron i rzekł – Nie widzę w nim nic nadzwyczajnego. Ot, zwykły stary stolik. – Nie, ojcze, to jest stolik cudowny – odparł syn. Wystarczy, abym zawołał: stoliczku, nakryj się, a wnet zjawią się na nim tak wspaniałe potrawy i wina, że aż się serce raduje. Zaproś tylko, ojcze, wszystkich krewnych i przyjaciół, a wnet urządzę im ucztę i wszystkich nakarmię do syta. Kiedy się wszyscy zebrali, stolarz postawił stolik na środku pokoju i zawołał: stoliczku, nakryj się! Ale stoliczek ani drgnął, jak każdy zwykły stół, który nie rozumie ludzkiej mowy. Wówczas zrozumiał nieszczęsny młodzieniec, że został oszukany. Krewni zaś wyśmiali go i musieli z pustymi żołądkami wracać do domu. Ojciec wziął się z powrotem do swego rzemiosła, a syn przejął robotę u stolarza.
Wiedeński.
Czyli inne znajomości jakieś z Polakami?
No oczywiście, no pierwszy przyjazd do Polski wiązał się z Polonią Polską, bo z kimś rzeczby innym środowiska austriackiego nie znałem. Czyli tutaj z kolegą, który ze mną studiował i pracował w Gerasdorfie jako nauczyciel tenisa. Bardzo dużo mi pomógł, łącznie z mieszkaniem i z pierwszą organizacją pracy. No i oczywiście polski kościół, bo ta świadomość tej takiej niemożności powrotu do Polski była takie, no, teraz te wspomnienia się już nieco zatarły, ale dokładnie pamiętam pierwsze 3 lata były tak zwane po niemiecku Heimweh, czyli no, dość dużą tęsknotą za znajomymi, za rodziną, za środowiskiem. Tutaj wszystko wydawało się niby takie czyste, sterylne, kolorowe, ale jednak mimo wszystko bardzo obce i takie inne niż wszystko, co do tej pory się znało.
Ale z czasem, bo potem się już człowiek oswoił.
Oczywiście. No, później to przypłynęło do Polski, bo lata 80. to był okres, kiedy przecież wszystkie półki były puste w Polsce, był tylko ocet i tam, nie wiem co tam jeszcze, musztarda, nie? A wszystkie rzeczy, które w Austrii można było posłać do Polski, były witane z otwartymi rękami. Przecież cała organizacja paczek do Polski do lat 90, do 90., kiedy zaczęła się ta właściwie uwolniona rynek i ludzie zaczęli własne interesy otwierać. Wszystko to później, te towary napływały do Polski, ale początek lat, koniec lat 80. nie było jeszcze tego. No i tutaj rola polskiego kościoła była nie do przecenienia, ponieważ no, był to jedyny polski element, z którym człowiek się utożsamiał, będąc samotnie na emigracji.
No jeszcze ambasada jeszcze.
No, ambasada utożsamia się z dużym wysiłkiem finansowym, bo każda wizyta w ambasadzie wiązała się najpierw z zapłaceniem przekazu pocztowego na poczcie, a później dopiero szło się załatwiać swoje sprawy. Wizyta w kościele nie była taka kosztowna, bo dawało się co łaska. Ale bardzo sympatyczne było to wsparcie duchowe. Były okresy załamania, czy przecież różnych, na początku mieszkałem w różnym środowisku, środowisko budowlane, czy takie bardzo, no bardzo, nie mogę powiedzieć prymitywne, ale nieco też zagubione i w swoich poczynaniach tak bardzo jednostronne, żeby no, zagłuszyć może tą niemoc, czy czasami wyrywanie się z, albo nawet i rozczarowanie. Człowiek wyobrażał sobie, że sam przyjazd na zachodu to wiązał się bezpośrednio z jakąś szybką poprawą stanu materialnego, gdzie nie zawsze się to przenosiło w praktyce.
Tacy naiwni byliśmy.
Naiwni byliśmy, a wręcz przeciwnie. Pieniądze się szybko kończyły, zwłaszcza te pożyczone z Polski, a tutaj każdy dzień bez pracy czy każde zapłacenie czynszu albo jego niezapłacenie równało się z wyjazdem na ulicę. Także to nie było pardon. Nie było, można było mieć wielu przyjaciół, można było mieć dobrych znajomych, ale wszyscy musieli mieć jakieś podstawy materialne. Człowiek, który nie miał jakiejś takiej gwarancji finansowej, nie był tu specjalnie hołubiony czy wśród również znajomych wspierany, powiedziałbym tak. Trzeba było samemu wszystko się postarać i bardzo uważać, żeby się nie obsunąć. A to często materialne niepowodzenia przekładały się na nadużywanie alkoholu i to było takie błędne koło, z którego ciężko może było się wyrwać. Ja jakoś to też byłem w tym kręgu, bo bardzo długi okres. Mieszkało się w mieszkaniach w jednym pokoju po pięciu i po sześć osób na łóżkach piętrowych i tam była impreza od poniedziałku do poniedziałku, nie? Także takie były realia.
Nie miał pan dość czasami? Wracam miałem. Do Skawiny.
Miałem,
koniec,
ale
koniec tego dobrego, nie chcę tak żyć jak...
Miałem, ale jedną może z cech charakteru mojego jest pewnego upartość, pewnie odziedziłem, czułem to po tacie, taka wiejska zawziętość, gdzie no jeszcze nie chciałem, nie, mogłem, ale jeszcze nie chciałem rzucić tego ręcznika, czy tego powiedzieć dość, pasuje, zjeżdżam do Polski, mimo że nic nie osiągnąłem. Pewnie moja rodzina przygarnęłaby mnie na pewno z miłością i sympatią, nic by się wielkiego nie wydarzyło, ale postanowiłem jakoś ten okres mimo wszystko jeszcze przetrwać i jeszcze raz spróbować. I był taki już okres, nawet kiedy byliśmy już razem z żoną, że straciliśmy mieszkanie z dnia na dzień i byliśmy już zdecydowani wynieść się, znaczy wyjechać do Polski. Mieliśmy już bodajże bilet kupiony do Krakowa i jakiś jeszcze sposób taki zupełnie nieprzewidywalny pojawiła się możliwość, na którą w ogóle nie liczyłem. Otrzymaliśmy znowu mieszkanie od znajomych. No i tak to wszystko się potoczyło już później w jakimś kierunku takiej stabilizacji i materialnej i rodzinnej.
Dzisiaj jesteście ustabilizowani, spokojnie. W ogóle pan nie martwi się sprawami materialnymi. Taki to czas przyszedł chyba, co?
No jest to pewien komfort, który bardzo trzeba było sobie wywalczyć i odcierpieć, żeby dojść do takiego momentu, gdzie można powiedzieć, no jeżeli oczywiście choroby się zdarzają, człowiek nie wie, co przyniesie następna godzina czy następny dzień, ale sprawy podejrzewam, jeżeli nic dramatycznego się nie wydarzy, te takie egzystencjalne są raczej pod kontrolą.
Proszę mi powiedzieć coś o tej przygodzie z polskim kościołem. Czy pan się w coś, czy z małżonką w coś się zaangażowaliście? Czy pamiętacie jakichś duszpasterzy szczególnych? Czy jakieś misje, rekolekcje? Czy jakiś klub, grupę, która tutaj się działa?
Znaczy dużo było takich elementów, dlatego że obie moje córki chodziły do polskiej szkoły. Ja jeździłem do polskiej szkoły, no dalej jeżdżę, czyli przez 20, bodajże 5-6 lat do kolegium Karlsburg, bo Moja młodsza córka w tym roku zdaje maturę i w tą sobotę jest zakończenie w polskiej szkole ostatniej klasy. Nie zdaje polskiej matury, ale jest zakończenie w polskiej szkole. I obie córki oczywiście uczęszczały na naukę lekcji religii i obie córki chodziły, były do pierwszej komunii w polskim kościele. Także siłą rzeczy tutaj z księżmi, z proboszczami, ach, tych imion, nie wiem nawet, może specjalnie już mi się zatarły, ale było tych kontaktów sporo. Ja byłem ograniczony czasowo w tym sensie, że pracowałem bardzo długo w Burgenlandzie i przyjeżdżałem do Wiednia na sobotę, niedzielę, od poniedziałku do piątku byłem na Neusiedlce. Ale no, tych kontaktów takich, szczerze mówiąc, pielgrzymkowych i tych takich, muszę przyznać, nie było zbyt wiele. Może...
Niedzielna msza, powiedzmy sobie.
No, niedzielna msza była obowiązkowa.
To tyle.
No, ale żeby...
Był taki czas, ale potem się to rozwinęło wszystko.
No, rozwinęło się dzięki, muszę tu pochwalić pana Staszka Salomona, dobrego ducha polskiego kościoła, polskiej miski katolickiej, który ma wiele inicjatyw i wiele, wiele pomysłów, również wyjazdowych, pielgrzymkowych, obchodowych, czy teraz ostatnich objawień Matki Boskiej Fatimskiej, tą dziewięcioletnią tradycję pierwszych sobot miesiąca i teraz z jego własnej inicjatywy każdej soboty miesiąca odwiedzanie innego kościoła w Wiedniu. No, muszę przyznać, że z czasem teraz, kiedy może tych tak człowiek już tak nie pędzi za tą egzystencją, więcej czasu jest na takie duchowe przeżycia, bo powiedziałbym tak. Mhm.
Czyli wiarę można kształcić, pogłębiać nieustannie. Wiem, że z naszych spotkań radiowych, że dużo pan czyta też.
Czytam.
Jest pan dociekliwym umysłem.
Bardzo lubię czytać. Dziwnym trafem jakoś wolę czytać niż przesiadywać na internecie, co... Czasami moja żona ma mi za złe, bo ciągle trzeba coś instalować w tym internecie, uzupełniać, odświeżać. Ja niespecjalnie na bieżąco jestem w tych rzeczach, ale bardzo lubię czytać. Szczerze mówiąc, odkąd pamiętam, zawsze książka była obecna w moim życiu. No i tak zostało mi do tej pory. Ostatnie książki czytam o ideologii gender. Księdza, który odprawiał rekolekcje.
Miał kazania tutaj, nie rekolekcje.
Aha, trzy kazania.
Niedzielne kazanie. Ksiądz Dariusz Oko, tak?
Tak, o jego biografii i o ideologii gender. No, zagrożenie, którego niezupełnie chyba jesteśmy świadomi, a które odnosi bardzo złe skutki społeczne i rodzinne i na wielu płaszczyznach życia.
Czyli przy kościele można znaleźć też...
Można znaleźć wszystko.
Strawę taką i duchową, intelektualną, trochę też może coś do pomyślenia, jest spowiedź, są sakramenty.
Jeżeli tylko człowiek jest otwarty na, nie tylko na wiarę, ale na ciekawe spędzenie czasu wolnego, to przy polskim kościele jest mnóstwo rzeczy, jest przecież wiele grup religijnych dla młodych ludzi, dla starszych ludzi, gdzie Galilea i przystań i każdy może spełnić się w jakiś sposób, jeżeli ma tylko ochotę i czas.
Jak się pan czuje na koniec, panie Krzysztofie, naszej rozmowy? Jak się pan czuje tutaj po tych 29 latach w tym Wiedniu i w sensie takim na pewno oswojony z tym miastem już? Ma pan pewnie swoje...
Zmieniła się tak. mentalność Polaków.
No właśnie, o
się mentalność Austriaków, przede wszystkim Polacy z tego takiego pokolenia, gdzie tutaj było zastraszone, przyjechało z tej żelaznej kurtyny bardzo często pogardzanych, poniżanych, niedocenianych.
Też przez Austriaków.
Przez Austriaków, niestety, mówię no. Przez Austriaków.
Niestety, no,
bardzo tak. Też często gnębionych przez siebie samych, przez Polaków, którzy tutaj już jakiś dłuższy okres czasu byli, którzy no, niespecjalnie jakoś no, solidarnie.
Dobrze. A dzisiaj?
A dzisiaj zmieniło się na tyle, że mogę powiedzieć śmiało, że Polacy wyrobili sobie bardzo dobrą pozycję w Austrii jako nacja. Jest wiele dowcipów o może zdolnościach takich lepkich palców wśród Polaków, ale to wydaje mi się bierze się z czystej złośliwości austriackiej, którzy świadomi są może jakiegoś takiego swojej stagnacji i takiego bezradności w otaczającej jej rzeczywistości, również tej poprawności politycznej, gdzie często w swoim zawodzie mam do czynienia z opiniami zupełnie odmiennymi niż propaganda kreowana w Heute czy w Österreich, gdzie oni...
To dzienniki codzienne, tak, wchodzące
tak,
w
tak, takie brukowce, które są rozdawane, czy wręcz wpychane na każdym kroku tutaj, czy ktoś chce, czy nie chce, z tą propagandą liberalno-komunistyczną czy marksistowską, jakby ją nie nazwał. I Austriacy w formie buntu jakiegoś takiego czują się niezbyt komfortowo z tą poprawnością polityczną i często za zamkniętymi drzwiami, gdzie ja już biorę udział w tych rozmowach pełnoprawnych, wyrażają swoje niezadowolenie i chęć sprzeciwu, ale jakoś nie są w stanie się przebić z tym swoim.
No, jest ich coraz mniej też. Coraz więcej przybyszów różnych, z różnych krajów, byłej Jugosławii.
Mówi mają, dzisiaj... mają świadomość upadku swojej, czy zagrożenia swojej kultury, swojej świadomości narodowej. Są tego świadomi, ale jakoś nie mogą z tego wybrnąć.
Ale pan jako Polak czuje się dumny tutaj, że... Ci Polacy już teraz pewniej tutaj chodzą.
Ja czuję się dumny z...
Chociaż najbardziej byłoby...
Króla Sobieskiego, czuję się dumny z Kalemberg z roku 1683, z 10 września, gdzie ta historia przecież jest bardzo wypierana przez Austriaków. No, bardzo dawno, ale przyczynia się do polskiej świadomości naszej emigracyjnej.
Nie wiem, ma pan przeczucia, że szkoda, że część tych Polaków nie jest w Polsce i nie swoim talentów, swoich sił nie poświęcają ojczyźnie?
Pewnie duża grupa jest związana Polską, z Polską. Nie wiem, kontakty może jakieś takie gospodarcze na pewno istnieją i ta grupa w jakiś sposób oddziałuje też na myśli w Polsce, ale
nie, to
ale
tam nie,
wiem,
nie ma
procent.
Większego znaczenia. Nie chodzi o więzy. Więzy są pewnie, bo to często na weekendy się wyjeżdża. Ale chodzi o to, że ta ich praca, ta ich talenty, zdolności, które mają, wykształcenie.
No są niewątpliwie stracone dla Polski. Bo ja muszę przyznać, że przecież ja przyjechałem tutaj w prawie pełnym wykształceniem, czyli Austria tutaj jakichś wielkich, zbytnich nakładów finansowych w moim kształceniu oprócz tej szkoły pielęgniarskiej nie nakładała, a był to kapitał, który uzyskałem w Polsce niewątpliwie i który dla Polski został stracony, podobnie jak wielu emigrantów polskiego pochodzenia.
Ulubione miejsce w Wiedniu?
A doskonale się czuję w centrum. Lubię wyjeżdżać na Zielone w sobotę, niedzielę, na Wochenende, ale doskonale czuję się w czwartym, piątym becyrku wśród pięknych, zabytkowych fasad i pomników i fontanny i tego całego ścisłego, historycznego starego miasta.
Dziękuję panu za udział w naszych audycjach poniedziałkowych. Dziękuję też za ten dzisiejszy wywiad. Proszę pozdrowić groźną kiedyś judoczkę, a dzisiaj... wspaniałą żonę i matkę.
Groźna fizycznie, sercem zawsze była bardzo, bardzo łagodna, ale postawię serdecznie.
No, tam drżały przeciwniczki pewnie przed nią, niektóre. Także jest, to było kiedyś.
No, zwycięstwo na pewno było zasłużone, czyli okupione wysiłkiem fizycznym.
O, judo to niesamowity sport, oczywiście.
Ja ze swojej strony dziękuję księdzu Maciejowi za zaproszenie do studia i państwu za uwagę, jeżeli takowi się znaleźli.
Podniemy ten wywiad na części, bo to godzina to byłaby za duża dawka emocji. Do usłyszenia. Szczęść Boże. Dziękuję.
Szczęść Boże, dziękuję.
Siostra Małgorzata Borkowska. Marcybella, czyli Petronella II. Wydawnictwo Alleluja, Kraków, rok 2013.
Czyta Krystyna Krynicka.
Wers 59. Kiedy rozmyślam nad swoimi drogami, kieruję moje stopy do Twoich napomnień. To jest klasyczny tekst o rachunku sumienia, bo można przecież myśleć o swoich drogach w wielu innych celach czy intencjach. Można o nich myśleć po to, by je usprawiedliwić, albo po to, by je w skrytości serca podziwiać. Psalmista natomiast, kiedy myśli o swoich drogach, to przede wszystkim zauważa, w czym one jeszcze nie pasują do napomnień pańskich. I to nie po to, żeby taką wiedzę posiąść teoretycznie, ale żeby te drogi starać się naprostować. Przyznajmy sobie szczerze, że w innych celach myśleć o swoich drogach naprawdę nie warto. Jest tyle ciekawszych tematów. Niemniej, jakkolwiek w teorii rozumiemy, że nasza osoba nie jest najciekawszym ani najważniejszym tematem na ziemi, w praktyce jest nieuniknione, że dla nas samych jednak jest, choćby dlatego, że jest tym centrum, z którego patrzymy na resztę świata. I teraz powstaje problem. Czy tę naszą perspektywę potrafimy przezwyciężyć, czy nie? Jednej z postaci w Nocach i Dniach Dąbrowskiej znajomi przypisują słowa: ta iksowa wyobraża sobie, że jest środkiem świata. Co za nonsens, przecież każdy wie, że środkiem świata jestem ja. Oczywiście, ilekroć widzimy coś takiego u innych, ich skoncentrowanie na sobie wydaje nam się strasznym nudziarstwem. Wszyscy w domu unikają brata Bertolda, bo wiadomo, że jak raz zacznie mówić o swoich objawach chorobowych, to nie skończy aż do dzwonka. Brat Hermenegild śmieje się z tego, nie wiedząc, że on tak samo potrafi zanudzić otoczenie wyliczanką swoich prac i czekających go jeszcze zadań do wykonania. Brat Innocenty śmieje się z tamtych obu, ale nie wie, że dla nich równie nudne jest jego wspominanie wszystkich krzywd doznanych od obłuczyn aż do dzisiaj. Po prostu, ponieważ każdy z nas nudzi na własny temat z nieco innym zabarwieniem, trudno nam zdać sobie sprawę, że to akurat takie samo nudziarstwo. Definicja nudziarza to taki, który tak bardzo chce coś powiedzieć, że nie stawia sobie pytania, jak dawno mówił to samo po raz ostatni. Im potrzebniejsze jest nam myślenie i mówienie o swoich drogach, tym trudniej nam znieść, kiedy inni o naszych drogach mówią. Chyba, oczywiście, że mówią z pełną aprobatą i że są absolutnie przekonani, że właśnie nasze drogi są przykładem dążenia do Bożych napomnień. Ale jeśli choć cień przypuszczenia, że w czymś nas nie pochwalają, to taki niedochwalony człowiek reaguje obrazą i zupełnie już nie patrzy na treść ewentualnego zarzutu. Widzi tylko fakt, że go urażono. Raz jeszcze dochodzimy więc do zasady, że aby skutkiem rozmyślania o własnych drogach było rzeczywiście kierowanie swych kroków do Bożych napomnień, musi to być rozmyślanie na rachunku sumienia. A poza nim lepiej nie.
Drugi z synów poszedł na naukę do młynarza. Gdy minął jego termin, rzekł doń majster: bardzo byłem z ciebie zadowolony, a w nagrodę dam ci tego osiołka. Nie pociągnie on wozu ani ciężarów nie poniesie, ale ma za to inną właściwość. Na cóż on się zda w takim razie? Zapytał młodzieniec. Jeśli tylko rozłożysz przed nim chustę, odpowiedział młynarz, i zawołasz: osiołku, kładź się, natychmiast zaczną się sypać z nieba złote dukaty. To wspaniałe! Wykrzyknął czeladnik, podziękował majstrowi i zadowolony ruszył w świat. Kiedy mu zabrakło pieniędzy, Rozkładał tylko przed osiołkiem chustkę i wołał: osiołku, kładź się! A natychmiast miał złota pod dostatkiem. Nie miał nic innego do roboty, tylko je zbierał z ziemi. Gdziekolwiek więc przyszedł, przyjmowano go chętnie, gdyż zawsze miał pełną sakiewkę. Kiedy tak już przez pewien czas wędrował po świecie, zapragnął wreszcie wrócić do ojca. Nie będzie już się chyba gniewał na mnie, pomyślał, kiedy mu tego osiołka przyprowadzę. Zdarzyło się, że i drugi z braci przyszedł do tej samej karczmy, w której pierwszego oszukano. Kiedy karczmarz podszedł do niego, aby zaprowadzić osła do stajni, rzekł młodzieniec: dziękuję, sam się zajmę swoim rumakiem, muszę wiedzieć, gdzie stoi. Karczmarzowi wydało się to dziwne i pomyślał, że gość, który sam się opiekuje swoim osłem, z pewnością mało ma pieniędzy. Ale gdy młodzieniec wyjął z kieszeni 2 sztuki złota i kazał sobie podać za to coś dobrego do jedzenia, zrobił karczmarz wielkie oczy i co sił w nogach pobiegł po najlepsze potrawy. Po obiedzie gość zapytał o należność. Karczmarz nie żałował przy tym rachunku kredy i kazał sobie jeszcze 2 sztuki złota dopłacić. Młodzieniec sięgnął do kieszeni, ale spostrzegł, że nic już w niej nie ma. Rzekł więc do karczmarza: zaczekajcie chwileczkę, zaraz wam przyniosę pieniądze. I wyszedł z izby, zabierając z sobą chustkę. Karczmarz był ciekaw, co to ma znaczyć. Pobiegł więc za nim ukradkiem, a że młodzieniec zamknął za sobą drzwi stajni, począł podglądać przez szparę w drzwiach. Gość rozłożył przed osiołkiem chustkę i zawołał: osiołku, kładź się! A wnet na ziemię poczęły spadać złote dukaty. Ej, do licha! Zawołał karczmarz. Gdybym to ja miał taką żywą sakiewkę! A kiedy gość zapłacił należność i położył się spać, karczmarz zakradł się do stajni, uprowadził złotodajnego osiołka i podstawił innego, z którego oczywiście złoto się nie sypało. Nazajutrz młodzieniec wyruszył ze swoim osiołkiem w dalszą drogę, niczego nie podejrzewając. Koło południa przyszedł wreszcie do ojca, który przyjął go z radością i zapytał: jakiego rzemiosła nauczyłeś się, synu? Zostałem młynarzem, ojcze, odparł młodzieniec. A cóż przyniosłeś sobie z wędrówki? Nic prócz tego osiołka. Osłów dość tu mamy, rzekł ojciec. Lepiej byś się postarał o kozę. Tak, odparł syn, ale to nie jest zwyczajny osioł. Jeśli zawołam tylko osiołku, kładź się, natychmiast polecą na ziemię najczystsze dukaty. Zaproś tylko wszystkich krewnych i przyjaciół, obdaruję ich hojnie. A to pięknie, zawołał krawiec, będę więc mógł rzucić swą igłę i żyć spokojnie aż do śmierci. Kiedy się zeszli wszyscy krewni, młody młynarz rozłożył przed osłem chustkę i zawołał: osiołku, kładź się! Ale osioł nie począł bynajmniej sypać złotem i biedny młynarz przekonał się, że został oszukany. Krewni wyśmiali go i poszli do domu z pustymi kieszeniami. Stary krawiec zaś wziął się znowu do pracy, a syn zgodził się do młynarza. Najmłodszy z braci poszedł na naukę do tokarza, a że jest to trudne rzemiosło, musiał uczyć się najdłużej. Dowiedział się z listów braci, jakich zły karczmarz oszukał. Gdy skończył się jego termin, majster podarował mu stary worek, w którym leżały 2 kije dębowe. Worek przyda mi się w drodze, rzekł młodzieniec, ale na co mi kije? Zawadzają tylko. Nie mów tego, rzekł majster, nie są to zwykłe kije. Jeśli ci ktoś coś złego zrobi, zawołaj tylko: bijcie kije, samobije. A kije wnet wyskoczą z worka i póty bić będą, póki nie zawołasz: dość już kije, samobije. Czeladnik podziękował mu, wziął worek i ruszył w drogę. Gdy tylko ktoś chciał mu coś złego zrobić, wołał: bijcie kije, samobije. A wnet kije wyskakiwały z worka w jego obronie. Pod wieczór przyszedł młody tokarz do karczmy, gdzie nocowali kiedyś jego bracia. Położył worek na stole i począł opowiadać o dziwach, jakie widział na świecie. Tak, rzekł, widuje się wprawdzie cudowne stoliki, co się nakrywają na rozkaz, osiołki złotodajne i inne wspaniałe rzeczy, którymi bym nie pogardził, ale wszystko to jest niczym wobec skarbu, który mam w tym worku. Karczmarz nadstawił uszu. Cóż tam może być takiego? Pomyślał. Worek jest pewnie pełen klejnotów. Muszę go zdobyć. Koniecznie. Nadeszła pora snu. Gość wyciągnął się na ławie i podłożył worek pod głowę. Gdy karczmarz sądził, że tokarz już śpi, wyciągnął mu ostrożnie worek spod głowy, chcąc podsunąć inny, podobny. Ale młodzieniec czuwał i czekał tylko na to. Jak tylko karczmarz zaczął się oddalać, zawołał: bijcie, kije samobije! Kije wyskoczyły wnet z worka i poczęły okładać złego karczmarza. Karczmarz krzyczał i błagał o litość, ale kije nie zważały na nic i im głośniej krzyczał, tym mocniej go biły, aż padł wreszcie wyczerpany na ziemię. Wówczas tokarz rzekł: jeśli nie oddasz natychmiast cudownego stolika i złotodajnego osiołka... Kije rozpoczął taniec od nowa. Zlituj się, zawołał karczmarz. Oddam ci wszystko, tylko uwolnij mnie od tych kijów. Dobrze, odparł tokarz. Okażę ci łaskę, ale natychmiast dasz mi stolik i osiołka. Potem zawołał. Dość już, kije, samobije. A kije powróciły do worka. Nazajutrz wyruszył tokarz ze stolikiem i osiołkiem w dalszą drogę, a koło południa przybył do domu. Ojciec ucieszył się na jego widok i zapytał, jakiego rzemiosła się nauczył. Drogi ojcze, odparł syn, zostałem tokarzem. Bardzo piękne rzemiosło, odrzekł krawiec. A co sobie z drogi przyniosłeś? Cenną rzecz, ojcze, odrzekł syn. Dwa kije dębowe w worku. Co? Krzyknął krawiec. Kije? Czy warto się było trudzić? Mogłeś je sobie i tu uciąć w lesie. Ale nie takie, kochany ojcze. Gdy tylko powiem, bijcie kije, samobije, natychmiast wyskakują z worka i tak długo biją tego, kto mnie skrzywdził, póki nie zawołam, dość już kije, samobije. Dzięki tym oto kijom odzyskałem cudowny stoliczek i złotodajnego osiołka. Sproś natychmiast krewnych i przyjaciół, a ugoszczę ich i obdaruję. Stary krawiec nie bardzo temu wierzył, ale jednak zaprosił krewnych. Wówczas tokarz rozłożył przed osiołkiem chustę i rzekł do młynarza: teraz, drogi bracie, porozmawiaj z nim. Osiołku, kładź się, zawołał młynarz. W tejże chwili na chustkę padać zaczęły dukaty, a goście napełniali sobie nimi kieszenie. Przypuszczam, że i ty chętnie byłbyś przy tym. Potem tokarz postawił na środku izby stolik i rzekł do stolarza: drogi bracie, porozmawiaj z nim teraz. I zaledwie stolarz zawołał: stoliczku, nakryj się, zjawiły się na stoliku najlepsze potrawy. Odbyła się więc taka wspaniała uczta, jakiej biedny krawiec nigdy w życiu nie widział, a krewni pozostali w jego domu jeszcze przez 3 dni. Tak długo bowiem weselili się i cieszyli. Krawiec zamknął igłę i naparstek, miarę i żelazko do szafy i żył z 3 synami w radości i dobrobycie przez długie, długie lata. A żeby mu się nie nudziło, kupił sobie inną kozę, którą codziennie sam pasł na łące. Ponieważ nowa koza nie nauczyła się mówić, nie skarżyła się nigdy, że jest głodna i meczała tylko me, me. A co się stało z pierwszą kozą, z której winy stary krawiec wygnał synów w świat? Zaraz wam opowiem. Koza wstydziła się ogolonej głowy i ukryła się w lisiej norze. Gdy lis wrócił wieczorem do domu, zobaczył 2 oczu świecących w ciemnościach, zląkł się i uciekł. Spotkał go niedźwiedź i na widok przerażonej miny lisa zapytał: co ci się stało, bracie lisie? Ach, odparł udzielec, jakieś straszne zwierzę siedzi w mojej norze i spogląda na mnie ognistymi oczami. Zaraz je wyrzucimy, rzekł niedźwiedź. Poszedł do nory lisa i zajrzał do środka. Ale gdy ujrzał ogniste oczy, opadła go trwoga. Nie chciał mieć do czynienia z nieznanym potworem i uciekł. Spotkała go pszczoła Gdy zauważyła, że niedźwiedź nie zachowuje się tak jak zwykle, zapytała: co ci jest, kudłaczku? Gdzie się podział twój dobry humor? Łatwo ci mówić, odpowiedział niedźwiedź. W norze lisa siedzi jakiś straszny zwierz z ognistymi oczami i nie mogliśmy sobie z nim poradzić. Pszczoła odpowiedziała: wierz mi, niedźwiedziu, jestem małym, słabym stworzeniem, które nikomu nie wchodzi w drogę. Sądzę jednak, że potrafię wam pomóc. Pofrunęła do lisiej nory, usiadła kozie na ogolonej głowie i urządliła ją z całej siły. Koza wrzasnęła me, me i wzięła nogi za pas. I od tej pory nikt nie wie, co się z nią stało.
Luneta. Reportaże, wywiady, lektury, ciekawostki. Wtorkowy magazyn Radia Polskiej Misji Katolickiej w Wiedniu.